оголошена повітряна тривога. Просимо всіх пройти в укриття. Dear guests, attention please. Air raid alert was issued. Please take shelter.
Szybko to pływało. Wszystkie szyby wyleciały z okien. Dzieci były w ogromnym szoku. Wybiegliśmy z mieszkania.
Patrząc im w oczy, widać żal, rozczarowanie, widać smutek. Nie zdarza się, żeby był dzień, gdzie nie ma jakichś wybuchów, gdzie nie da się słyszeć strzałów, gdzie nie widzi się płonących budynków.
Emilia Pyłkowski. Ja mieszkam 80 kilometrów od Göteborga na wyspie Urust. Czasami człowiekowi potrzeba tylko jednej osoby i ta jedna osoba może komuś zmienić życie.
Piekło. Tak w skrócie można opisać to, co Rosjanie zgotowali dzisiejszego poranka Ukraińcom. 26 osób zabitych i ponad 130 rannych. To bilans dzisiejszego rosyjskiego niszczycielskiego ataku.
Robert Świrek, prezes zarządu Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej. Każdy z nas powinien dać wyraz jakiemuś sprzeciwowi w stosunku do tej sytuacji. No, my to manifestujemy, jeżdżąc z pomocą.
Ten chłopiec strasznie płakał. Mam tego najmłodszego syna w podobnym wieku. No to tak bardzo, bardzo mnie to poruszyło.
Ja się nazywam Bartecki Błażej. Moja firma się nazywa Bartecki Development. Często jest tak, że trzeba mieć kogoś, kto mobilizuje resztę załogi. No i w naszej ekipie to ewidentnie była Ewa, tak? To jest osoba, która zmobilizowała nas wszystkich do działania. To jest dwóch zdań.
Ja właściwie o tym, że wojna się rozpoczęła, dowiedziałam się właśnie podczas biegania, bo ja zazwyczaj o 5 rano biegałam tutaj w Tomaszowskim Parku. Wsiadłam do samochodu, włączyłam radio. Jedyna wiadomość, która się wtedy pojawiała, to to, że zaczęła się wojna. Do mnie dzwoniło sporo osób z całej Polski z pytaniem, czy trzeba pomóc. Stwierdziłam, że najlepszym źródłem informacji będzie burmistrz Lubyczyk-Królewskiej. Zadzwoniłam do niego, ale na początku powiedział, że są przygotowani, wszystko jest w porządku. Wieczorem natomiast zadzwonił z pytaniem, czy nie znam jakiejś piekarni, bo potrzebują 50 bochenków chleba. Ja te 50 bochenków chleba po prostu kupiłam tam, gdzie było to jeszcze wtedy możliwe, bo to już było około 20 i zawiozłam. A jak zawiozłam, to już zostałam do rana.
W drugi dzień wojny zostałem poproszony przez burmistrza Tomaszowa o to, żebym pojechał i zawiózł jakieś dary. Nikt tego poważnie nie traktował, jeżeli chodzi o kwestię tej wojny, bo pamiętasz, Ewa, jak z Teatrem Kwadrat z Warszawy zaczęliśmy załatwiać te dary. Warszawiacy zaczęli w pierwszej kolejności zbierać. My to wszystko przywieźliśmy, a tu pamiętam na Sokolni, czyli w punkcie zrzutu, który już istniał, buntowali się, że my to przywozimy. Ale po co to zaśmiecać w ogóle? Po co to? My się ogłosiliśmy na Facebooku i do hotelu zaczęły przyjeżdżać te wszystkie dary, ale te dary to były pampersy, to były chusteczki, koce. Pamiętasz, Ewa, jak jechaliśmy, tak. Rzucaliśmy koce, a ludzie nakrywali się. Ja pamiętam taki obraz w oczach, jak taka mama z trójką dzieci siedziała na tym kocu, nakryta tymi kocami z tymi dziećmi. Skąd one, te kobiety, brały tyle siły, to ja nie wiem. Nieważne, czy ty jesteś bogaty, czy ty jesteś biedny. I tak sobie nie załatwisz tej kolejki, stoisz jak wszyscy razem, w deszczu, w zimnie. No to tak mnie to wzruszyło, że po prostu no ja porzuciłem na ten czas firmę i wszystko i całkowicie się pochłonąłem organizacji tych wyjazdów i później z automatu coraz więcej ludzi i rzeczywiście zaczęliśmy zwozić tych ludzi na tej pace, na tych busach po kilkanaście, kilkadziesiąt osób. To było po prostu straszne, no ale się ładowało po prostu na tę pakę, żeby tylko w tych kolejkach nie stali. No to chyba tak do mnie bardzo przemawiało. Te kobiety z dziećmi po prostu. To było dla mnie no najważniejsze.
Chciałbym zawieść otuchę. Na pewno będziemy wspierać tych ludzi, jeżeli chodzi o kwestie jakieś żywnościowe, materiałowe.
Atak Rosjan spowodował ogromne zniszczenia. Zbombardowane zostały domy, szkoły, cerkwie, a nawet szpital położniczy. Ukraińska prokuratura wszczęła śledztwa w sprawie zbrodni wojennych.
Kobieta mówiła, że cała ulica była zasłana zwłokami. My, patrząc na pozostawione resztki czołgu, na zburzone budynki, kule, które leżały tam, to mogliśmy sobie to wyobrazić, jak mogło to wyglądać.
To jest ręka zakrwawiona dziecka.
Tak. Zawsze jest tak, że jeżeli rakieta trafia w budynek mieszkalny, tam też jeszcze są ludzie. Nawet bywa tak, że w części tych budynków, które są zniszczone, są ludzie. Będąc na jednym z wyjazdów, wolontariusz, który w Chersoniu pomaga właśnie wszystkim tym osobom, pokazał nam miejsca, różne miejsca, między innymi bloki, w których mieszkają ludzie. To były bloki częściowo zniszczone. I on mówił, w tym bloku mieszkają ludzie, tutaj też mieszkają ludzie. Budynek wyglądał na taki niezamieszkały, mówi, tam też mieszkają ludzie. Dlaczego nie chcą wyjechać? Podejrzewam, że ze względu na to, że nie mają pieniędzy, a może też po prostu nie chcą zostawić tego, co im zostało. I ja wiem, że wtedy każda, nawet najmniejsza rzecz była potrzebna. Pierwszy wyjazd był 5 marca 2022 roku, czyli kilka dni po tym, jak wojna się rozpoczęła. To były wyjazdy do Lwowa, przy czym do Lwowa dojeżdżały też osoby z Kijowa, które zabierały część pomocy właśnie tam. Wtedy było tam bardzo niebezpiecznie, bo Kijów był oblegany i oni naprawdę ryzykowali swoim życiem, żeby tutaj dojechać. My też często te wyjazdy dopasowaliśmy do nich, żeby nie musieli na nas czekać, bo oni naprawdę musieli jechać nocą, musieli jechać bocznymi drogami, żeby w ogóle dotrzeć do nas i żeby dotrzeć potem z powrotem do Kijowa i okolic.
Co zawierał pierwszy transport?
Głównie leki, głównie środki medyczne, również też żywność, bo mieliśmy takie informacje, że tam potrzebne jest po prostu wszystko. W miejscowości Moszun byliśmy w maju 2022 roku, właśnie też po tym, jak wyszli stamtąd rosyjscy żołnierze. Wtedy czuć jeszcze było swąd spalenizny, bo tam około 80% miejscowości zostało całkowicie zniszczonej. I wtedy też wjeżdżaliśmy na takie podwórze, które zamknęli za busami. Wtedy tych busów było chyba 5 czy 6, bo jeszcze znajomi z Warszawy przyjechali. I ci ludzie stojący za tym ogrodzeniem, czekający, aż my się rozpakujemy, to było też niesamowite wrażenie. Ale po roku, jak pojechaliśmy, właśnie Moszun, tych ludzi wcale nie było mniej. I tych zniszczeń nadal było tak samo dużo. A ludzi czekających naprawdę sporo. I też ludzi nie mających środków. Jeżeli na przykład mówimy o seniorach, mają emeryturę na poziomie $100 na przykład, czyli 400 zł. Ceny na Ukrainie są podobne do cen w Polsce. To nie jest tak, że tam się płaci dużo mniej. Być może koszty pracy są zdziebko niższe, natomiast generalnie ceny są bardzo podobne.
Rozmawialiśmy z Ewą, z ludźmi, którzy bezpośrednio byli ostrzeliwani, przeżyli, no można powiedzieć, krótkotrwałą, ale jednak okupację rosyjską. Stracili majątek, opłakiwali swoich najbliższych na grobach, które były usytuowane na podwórkach ich nieruchomości. No oceniam to w kategoriach ludobójstwa, bo jeżeli słyszę, że przylatuje śmigłowiec wojskowy, ostrzeliwuje domy, mieszkania, bloki, ludzi, cywilów, no to jak to inaczej nazwać? To jest no, barbarzyństwo i terroryzm w czystej postaci. Uważam, że no, tak na pewno nie powinno się dziać i każdy z nas powinien dać wyraz jakiemuś sprzeciwowi w stosunku do tej sytuacji. No, my to manifestujemy jeżdżąc z pomocą.
Dyrektor szpitala z Bielska-Białej był pierwszą osobą, która zdecydowała się na taki dalszy wyjazd, czyli pierwszy nasz dalszy wyjazd to był Mikołajów. Wtedy tam też sytuacja była nieciekawa i my Myślę, że gdyby nie on i jego determinacja, to ciężko byłoby wybrać się gdzieś dalej. On był też pierwszą osobą, z którą pojechałam do Kramatorska z dostawą dla żołnierzy i dla cywilów, bo to jest najdalsza trasa. To jest 1300 km w jedną stronę. Do momentu, kiedy jedzie się główną drogą, droga jest dość dobra. W momencie, kiedy już właśnie trzeba zjechać z tej głównej drogi, no to są różne ciekawe rzeczy. On ma umiejętność, więc sobie radzi z tym, żeby po takich trasach przejechać. Zobaczę, czy mam filmik właśnie, jak ta karetka jedzie po takiej drodze dość wyboistej. To jest droga całkowicie gruntowa, bardzo wysokie różnice poziomów. Więc jak z tyłu jeszcze jechał jeden samochód taki troszkę rozgracony, to takie
dziwne dźwięki. A wyjechaliście karetką?
To jest karetka w szpitala właśnie tego, w której Robert jest dyrektorem. I Robert ma uprawnienia do prowadzenia pojazdów właśnie uprzywilejowanych, więc też nie jest tak, że nie potrafi takim samochodem jeździć, nawet jeżeli trzeba czasem użyć sygnałów. Ale mam też nagranie z miejscowości Zachalcyw. O, to też myślę, że warto włączyć.
Dwie córki wyjechały do Polski, a potem do Szwecji, a my tutaj w Ukrainie byli.
To ciężko było.
Ciężko, bardzo ciężko. To, nic nie może. Dom, tak? Potem piwnica, wszystko rozbombili. Potem garaż, samochód.
Wszystko stracili.
Pani jeździła do Polski i zarabiała na ten dom, zarabiała na to wszystko, co miała.
Ja 6 marca byłam z załadowanym samochodem swoim służbowym z darami w Lubyczy Królewskiej, akurat było pierwszy raz. W Lubyczy i w Bełżcu zostawiliśmy dary. Wtedy jeszcze Ewę nie znałam i nie wiem, wróciłam do domu i doszłam do wniosku, że jest potrzebna pomoc cały czas, a nie tylko jednorazowy wyjazd. Ewa robiła swoją robotę na 1000% i ja widziałam od razu, że to jest kobieta, która pomaga z serca, a nie na pokaz, a nie bo musi, bo dostaje pieniądze. I jakoś tak zaczęło się, od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Wiedziałam po prostu, że my we dwie, ja ze Szwecji, ona z Polski, że to będzie działać.
Tutaj akurat pakowanie razem ze Szwedami, którzy przyjechali, ze Stefanem i Leną. Zapotrzebowanie było konkretne. Potrzebne były środki do szpitala geriatrycznego, między innymi lodówka. I praktycznie w tydzień udało im się to zdobyć. Ten wyjazd był też taki troszkę inny, bo pojechałam sama. Udało mi się dość szybko przejechać, bo wyjechałam w piątek o 18 z Tomaszowa. A w niedzielę koło 18 byłam już z powrotem w Tomaszowie. Ale to była jazda w nocy i myślę, że nie prędko coś takiego powtórzę, bo jednak zmęczenie potem dało znać o sobie. Natomiast jazda w nocy i późniejszy wschód słońca między Odesą a Mikołajewem to było coś niesamowitego. I jedyne, czego żałowałam, to to, że jadąc sama nie mogłam zrobić za dużo zdjęć, nie było miejsca, żeby się zatrzymać, a widoki były po prostu zapierające dech w piersiach. Mgły, słońce przebijające się przez te mgły i piękne widoki. Więc takie momenty też zostają w pamięci, oprócz tych takich przerażających, są też takie właśnie, gdzie są piękne. Koleżanka właśnie, z którą studiuję, przywiozła listy. To są listy pisane przez dzieci ze Stanów Zjednoczonych, tym dzieciakom, które były tutaj na punkcie recepcyjnym. Napisały te kartki, zrobiły jakieś rysunki. Have a nice day, stay strong today, stay safe. Have an amazing day, you. Are you best at what you're doing? Keep up the amazing world. Our hearts goes out to all the Ukrainian people. I pray every day for your country that there will be peace and that all Ukrainians remain safe. May God bless you all. US support Ukraine. Forever in your hearts and all together. Saratoga, Atuta Springs, New York, USA. W każdym takim liście był taki mały załącznik po to, żeby sprawić, żeby dziecko się uśmiechnęło, żeby mogło sobie na przykład kupić coś, co je choć na chwileczkę, na momencik uszczęśliwi. I tych listów było sporo. My otworzyliśmy tylko jeden, żeby zrobić zdjęcie, natomiast później otwieraliśmy je z ludźmi. To są już osoby na punkcie recepcyjnym. Tam robiliśmy zdjęcia tylko praktycznie dłoni tych osób, które te listy otwierały. W większości przypadków to są takie słowa wsparcia tych dzieciaków, różnie napisane, bo to dzieci w różnym wieku pisały. Pieniążki, które były w każdej kopercie. Też w jednej z kopert, którą dostała matka z czwórką dzieci, było tych pieniążków troszkę więcej. Rozpłakała się oczywiście, bo jeżeli uciekała z czwórką dzieci, na pewno nie było jej łatwo tutaj.
Człowiekowi potrzeba tylko jednej osoby i ta jedna osoba może komuś zmienić życie. Tak samo mam nadzieję, że ja jestem tą jedną osobą, Ewa jest tą jedną osobą i mam nadzieję, że dzięki temu tam na Ukrainie, czy tutaj Ukraińcy, co przyjechali, nawet jeżeli nie każdy będzie zadowolony, nie każdy będzie wdzięczny, ale dla mnie wystarczy jeden uśmiech, jedno, nie wiem, uratowane dziecko, bo dostało ode mnie śpiwór, to naprawdę dużo robi. I to naprawdę nie muszą być organizacje, to nie muszą być jakieś drogie rzeczy, to naprawdę nie musi być dużo. Czasami wystarczy naprawdę malutka rzecz, która może uszczęśliwić kogoś na całe życie.
Tutaj będzie kawałek też taki, nagrania. W hotelu, jak się pojawia komunikat.
Szanowni goście, uwaga, ogłoszona powietrzna trwoga. Prosimy wszystkich przejść w ukrycie. Dear guests, attention please. Air raid alert was issued. Please take shelter.
Alarm pierwszy usłyszałam we Lwowie, natomiast pierwszy alarm, który wzbudził niepokój, to alarm w nocy, bo w dzień my wszystko widzimy. Jesteśmy w stanie zauważyć to, co się dzieje, natomiast w nocy nie widzimy, a odczuwa się wszystko dużo bardziej intensywnie. Podczas alarmu zazwyczaj miasta są wygaszane, więc też to jest takie dodatkowe obciążenie, że robi się nagle ciemno.
Co na to mąż?
On zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli ja mam zaplanowany jakiś cel, to go zrealizuję bez względu na to, jak okoliczności stanowią, bo to są różne sytuacje, wiadomo. Natomiast plany staram się realizować i tak do tego też podchodzić. Też wtedy jest łatwiej, jeżeli podchodzę do tego jak zrealizowanie planu, pomijając trochę emocje, bo te emocje są, zawsze są, ale jeżeli się do tego podchodzi tak bardziej chłodno, to łatwiej jest to wszystko przygotować i łatwiej zrealizować. Ja mam też sporo znajomych na terenie Ukrainy. Oni też zawsze informują mnie, że z informacji, które mają z wojska, wynika, że tutaj może być większy ostrzał, że tutaj trzeba bardziej uważać. Tutaj lepiej na przykład tego dnia nie nocować. Także też jestem wdzięczna za to, że po prostu martwią się i przekazują takie informacje, dbając też no, im o moje bezpieczeństwo. Stąd mamy 554 kilometry. To jest tak właśnie na północ od Kijowa, za Irpieniem, za Borodzianką. My też na początku jeździliśmy do tych mniejszych miejscowości, bo Irpień znali wszyscy, przy czym Irpień jest dużym miastem i ta pomoc tam jest potrzebna dużo większa. Borodziankę też wszyscy znali, Bucze wszyscy znali, Hostomel wszyscy znali. Natomiast te miejscowości właśnie, które były tutaj wyżej, to już były mniej znane, a my byliśmy właśnie w tej miejscowości Zachalciw i potem w kilku jeszcze takich mniejszych, Teteriwka na przykład, te Kuchari, Zaruda, tutaj jeszcze był Dymer. Byliśmy też za Kijowem raz. Ta stara Buda i tutaj była też nowa Buda. Też tam byliśmy. Makarów. Do Makarowa ciężko było dojechać, bo też most był zniszczony. Nawigacja nie jest zaktualizowana, czasami trzeba było po prostu troszeczkę pokręcić się, zanim się dotarło na miejsce. No ale tych miejscowości sporo odwiedziliśmy. To jest tak na północ od Kijowa, zaraz pokażę na mapie. Zachalciw.
Jak to był Ruski i wszyscy, kto zostali we wsi, oni musieli siedzieć tylko w piwnicy. Kto wychodził z domu, to od razu rozstrzelali.
Je rozstrzelane do babusi, je rozstrzelane.
Pęka mówi o tym, jak Rosjanie strzelali do w malutkiej wsi.
Tak.
Do ludzi, tak. Do cywilów.
Nie można było zamknąć furtki, nie można było zamknąć drzwi, bo jeżeli ktoś zamknął, to był wyciągany na ulicę i był rozstrzeliwany. I tak jak widać na tym filmiku, ona to mówi już z takim opanowaniem, takim spokojem. Natomiast no, ona była świadkiem tych wydarzeń, więc nie sądzę, żeby nie robiło to na niej wrażenia. Po prostu te efekty traumy pewnie przyjdą później. Jak się objawią, nikt z nas nie wie.
My się staliśmy takim no, centrum wszechświata, jeżeli chodzi o w tym momencie o ten Tomaszu Wróblewski i o tych ludzi, którzy maksymalnie każdy swoim prywatnym czasem na 100% po prostu poświęcił siebie, żeby zawieźć choć odrobinę dobroci. No ale później tam zaczęli mówić, że wywożą, że sprzedają, że handlują. To takie przykre się działo, więc to chyba jeden z powodów, dla których pojechaliśmy dalej, tak? Czyli nie woziliśmy do tych punktów zrzutu, tylko zaczęliśmy jeździć bezpośrednio, docierać, czy chociaż był kontakt, zdobyłem do szpitala w Lwowie do pani dyrektor Mariany, wspaniała kobieta, i zaczęliśmy jej wozić leki i ona nam mówiła co.
Pamiętam też o tym, że ten oddział ich psychiatryczny jest cały zajęty i o tych żołnierzach.
O Boże, uff, masakra, aż ciarki mam. Wycięli genitalia męskie, skurwysyny wycięli genitalia męskie, żeby pozbyć ich człowieczeństwa, żeby pozbyć ich męskości, żeby pokazać im, że będziecie do końca życia inwalidami. Autobus młodych chłopaków, 21-23, przecież on jest okaleczony na całe życie. Ta wojna się skończy za rok, za 5, za 6, za 10, nieważne, skończy się, a oni już na całe życie jako 21-latek zostanie po prostu przez tą wojnę, przez tego ruskiego zwyrodniańca oszpecony. Tego ojca, pamiętasz Ewa, co tą córkę zgwałcili na jego oczach i mu ponacinali powieki, żeby musiał non-stop patrzeć. Nie, to jest takie okrucieństwo i zwyrodnialstwo, że z jednej strony nie mogę powiedzieć, że do końca jest to nasza wojna, nie jest, ale na pewno warto nieść tą pomoc, żeby czasem to do nas nie przeszło. Może to jest bardzo egoistyczne, no ale prawdziwe.
Jednym z takich sprzętów specjalistycznych była kamera termowizyjna. Ona była dla tych, właściwie nawet nie żołnierzy, tylko osób, które pracują w służbach medycznych, po to, żeby w nocy mogli ocenić, które osoby na tym polu walki, na tej linii frontu jeszcze żyją i które można w nocy dzięki tej kamerze zabrać, a które są już nieżywe. Niestety jest tak, że dużo ciał zostaje na polach. Ukraińcy starają się tych swoich kolegów, którzy polegli, zabrać, natomiast ciała Rosjan zostają. O te ciała nikt nie dba.
Nigdy nie miałaś łez w oczach?
Tam nie. Tam zawsze staram się nad swoimi emocjami panować, dlatego że im trzeba okazać to wsparcie, tą otuchę, a łzy temu nie służą, bo powodują, że osoby się rozklejają i raczej ten żal jest bardziej okazywany. Natomiast jak przypominam sobie te rzeczy, tak jak nawet teraz oglądamy te zdjęcia, no to czasem czuję, że ten głos troszkę jest inny niż zazwyczaj, no bo to są ogromne emocje. Przy każdym spotkaniu, przy każdej osobie, którą się poznaje, przy każdej sytuacji, w której się bierze udział. Wojna to jest zawsze śmierć. A śmierć wiąże się z tym, że cierpią ludzie. Bo ci, którzy zginęli, oni już nie cierpią. Cierpią bliscy, cierpią rodziny. wszyscy ci, dla których ta osoba miała znaczenie. My właśnie jadąc ostatnio do Kramatorska, mieliśmy taki obrazek pogrzebu, pogrzebu młodego żołnierza, bo tam przed wjazdem na cmentarz otwierają trumnę i akurat samochody zatrzymały się. Cmentarz był przy samej drodze, którą jechaliśmy, więc widzieliśmy, jak to wygląda. Wiadomo, że rozpacz tych bliskich była ogromna. Natomiast na powrocie był drugi obrazek. Niestety jadąc samochodem nie da się tego też dobrze sfotografować czy też nagrać, ale był obrazek, gdzie do głównej drogi wyjechał samochód, wysiadło z niego chyba 5 czy 6 osób, w tym taki chłopczyk, myślę, że 9-letni i żołnierz, który przyjechał na przepustkę. Jak oni biegli do tego żołnierza i witali się z nim, to jest niesamowite. Być może to był ojciec tego dziecka, tak to po prostu wyglądało, bo rzucił mu się na szyję, wszyscy tam przybiegli i przytulili się.
Ewa, co to jest?
To jest łuska. Łuska po pocisku, myślę, że wyszczonym przez czołg. Dostałam ją ostatnio, podczas ostatniego wyjazdu.
I ona jest oczyszczona, tak, bardzo ona ciężka, jest... mosiężna.
Tak, godło Polski. Polska z Ukrainą razem do zwycięstwa.
Godło Ukrainy. I tutaj z drugiej strony, jak ją obrócimy.
Ewo Piwko-Witkowska, od pierwszych dni wojny pomogłaś tysiącom Ukraińców, którzy ucierpieli od agresji rosyjskiej. Setki żołnierzy otrzymali pomoc dla frontu od ciebie. Dziękujemy bardzo. Twoja pomoc jest bardzo cenna i nigdy nie będzie zapomniana. Podarunek od obrońców Ukrainy i Aliny Woroniny. 2023. Ona jest wolontariuszką. Mieszka, pracuje w Kijowie i od początku wojny zaangażowała się w pomoc wszystkim osobom, które potrzebują tej pomocy. To są zarówno mieszkańcy właśnie, zwłaszcza tych miejscowości na północ od Kijowa, które były zniszczone, w których stacjonowały wojska rosyjskie, ale również i dla wojska, i dla wolontariuszy, bo osoby, które chcą walczyć za Ukrainę, ale same się zgłaszają, bardzo często też same muszą sobie zapewnić cały niezbędny sprzęt. I ona też im pomaga. Oprócz tej łuski mam jeszcze dwie inne, które dostałam, które przeznaczyła na licytację, którą ja mam zorganizować, po to, żeby właśnie zebrać środki na pomoc dla tych wolontariuszy. Tutaj stoją. Są zapakowane w takie, trudno powiedzieć, czy to są jutowe worki, coś w tym rodzaju. Zbudziło to oczywiście zainteresowanie na granicy, natomiast oczywiście, oczywiście jest to wystrzelone, więc nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa. Tutaj są takie rysunki, tak, samolotu, mostu, czy też żołnierza. To jest ten taki słynny żołnierz w momencie, kiedy zatapiany był okręt ten rosyjski. To też na znaczkach.
Na Wyspie Węży.
Tak, na znaczkach jest. A tu są oryginalne napisy pocisku, czyli oznaczenie, jaki to jest pocisk. I jest informacja, że to jest podarunek z wojska. Mam nadzieję, że kogoś to zainteresuje i że uda się zebrać środki, dzięki którym Alina będzie mogła kupić to, co jest potrzebne.
Tutaj jest napis Sława Ukrainii, Gerojem Sława, a z drugiej strony... Sie budie Ukraina, czyli zawsze będzie Ukraina.
Tak.